Szczęść Boże, witamy bardzo serdecznie w to środowe popołudnie. Przy mikrofonie Piotr Raczyński, a naszym gościem jest dziś wyjątkowy ksiądz prałat Piotr Kansy, który jest budowniczym Kościoła Matki Boskiej Różańcowej w Rzeczycach, Centrum Parafialnego Świętej Anny i Budynku Kurii Diecezjalnej w Gliwicach, a także pełnił funkcję pierwszego proboszcza parafii Świętej Anny w Gliwicach w Łabędach. Witamy bardzo serdecznie, księże prałacie.
Szczęść Boże.
I dziś tematem naszej audycji będzie Święta Anna jako babcia Jezusa i nas wszystkich. Tutaj Święta Anna jest bliska księdzu prałatowi, dlatego pozwoliłem zaprosić księdza do tej audycji. I tutaj może kilka słów o Świętej Annie na początku. Była ona żoną Joachima, a razem oni byli rodzicami Marii, czyli dziadkami Jezusa. I tutaj o Świętej Annie za dużo się nie dowiadujemy z Biblii, w zasadzie nic tam nie znajdziemy, a jedynie możemy znaleźć w apokryfach, czyli księgach, które nie są napisane pod natchnieniem Ducha Świętego. I tutaj pytanie do księdza prałata, czy właśnie z tych ksiąg możemy czerpać jakieś wiedzę na temat naszej religii?
Jak najbardziej, bo Święta Anna jest czczona jako patronka szczególnie ludzi starszych, czyli babci i dziadka, i to jest przekaz ludowy i przekaz ludowy jest jak najbardziej aktualny, on jest w życiu i w praktyce wielu ludzi, wielu narodów, a w sposób szczególny Święta Anna była czczona jako patronka tych ludzi starszych na Śląsku, gdzie przede wszystkim w sposób szczególny szanowano dziadków, babci i oni przede wszystkim pomagali w wychowaniu dzieci, czyli wnuków, i w ten sposób się cieszyli właśnie, bo kiedy sami byli zaangażowani w pracę, w wychowaniu swoich dzieci, nie mieli czasu dla nich, to teraz właśnie całą tą miłość, dobroć przelewają na swoje wnuki i szczególnie właściwie pielęgnują dziadkowie, jak Święta Anna, też nad wychowaniem religijnym, z czego dzisiaj szczególnie brakuje w tych młodych rodzinach, kiedy są rodziny dwupokoleniowe, nie ma właśnie tych dziadków, no i te dzieci nie mają takiej podstawy wielkiej do przekazywania wiary w Pana Boga i wiary Kościoła.
A jakby mógł ksiądz prałat wyjaśnić, dlaczego właśnie Święta Anna i Joachim nie mogli począć dziecka? Bo tutaj przez 20 lat się właśnie modlili o to, żeby mieć właśnie dziecko.
No prosta sprawa jest. Mamy do dzisiaj wiele właściwie takich przyczyn, że dopiero poczęcie następuje w późniejszym wieku, czyli w sposób właściwie to lekarze twierdzą, że to jest jakiś taki naturalny. A po tej drugiej sprawie to też jest ważne, jak często właśnie do młodych małżeństw mówię, kiedy jesteście młodymi właściwie małżonkami, to życzę wam, aby teraz poczęło się piękne, wspaniałe dziecko, bo to dopiero wtedy pełna rodzina jest. No nie zawsze właściwie przyjmują to z pokorą. Czasem spotkałem się i z takim młodym małżeństwem, które powiedzieli, to my sami będziemy decydować o tym, kiedy przyjdzie dziecko na świat. Wtedy właściwie troszkę posmutniałem, nic nie odpowiedziałem. A jak potem się dowiedziałem, że po 10 latach jeszcze nie było tego dziecka, gdzie za to bardzo boleli, trzeba po prostu w tej prokreacji, czyli narodzenia dziecka, w tej rodzinie, że dziecko było zdrowe i tak dalej, trzeba wielkiej pokory i miłości i modlitwy, aby Pan Bóg dał zdrowe, piękne, kochające później dziecko, żeby rodzice mogli kochać i dzieci by ich kochały.
Tutaj też warto wspomnieć właśnie, że Świętej Annie, podobnie jak Maryi, ukazał się anioł i powiedział, że będzie miała właśnie dziecko, więc to też jest takie dosyć ciekawe. Później tak w następstwie i Święta Anna i Maryi, że właśnie ukazywał się anioł i dopiero wtedy dowiadywały się obie kobiety, że będą miały dziecko, więc to takie chyba też dosyć interesujące i pokazujące moc Pana Boga.
Tak, ale po prostu mamy to więcej w przekazie jako przekaz tradycji, nie ma tego właściwie zamieszczonego w Pismo Święte poza zwiastowaniem Maryi, że ona zostanie matką Syna Bożego. A tamte to właściwie są tylko właściwie, no także i jest w Ewangelii także Elżbieta, która narodzi właśnie swojego syna, który był Jan Chrzciciel, poprzednik Pana Jezusa. A pozostałe właściwie to przede wszystkim są to osoby głębokiej wiary. Pan Bóg przychodzi i posyła swoich wysłanników, aniołów do kogoś, który jest czysty, jest bez grzechu i przede wszystkim ma wielkie zaufanie do Pana Boga. I tak to było przy zwiastowaniu Najświętszej Marii Panny, przy zwiastowaniu Jezusa, przy zwiastowaniu właściwie Jana Chrzciciela, gdzie po prostu tu było od razu fiat, zgoda. Natomiast Zachariasz się zawahał. Ale potem właściwie, kiedy się narodził i padło, że Jan będzie mu na imię, odzyskał mowę.
Tutaj ksiądz prałat rozpoczął trochę o zaufaniu. O tym zaufaniu jeszcze później porozmawiamy, dlaczego jest ono tak ważne, ale to zostawimy na później. Przejdźmy może teraz do kultu świętej Anny i dlaczego jest ona tak ważna na Śląsku. Ponieważ kult rozpoczął się od dawien dawna, już w Powstaniu Śląskim był kult świętej Anny, jest Góra Świętej Anny. Jak te dwa miejsca z tym wydarzeniem można połączyć ze sobą?
Kult świętej Anny. No bardzo dobrze, że pan teraz wspomniał o świętej Annie, bo uroczystości odpustowe obchodzone są szczególnie na Śląsku, zarówno na Górze Świętej Anny, jak i w Gliwicach, w Zabrzu. Będą odprawione 24, teraz w najbliższą niedzielę, uroczystości odpustowe ku czci tej patronki świętej Anny. Co prawda niektórzy mówią w ten sposób, czemu tylko święta Anna, a nie ma tam jej męża Joachima. No, w początku właściwie to widziałem w tych kościołach, to były tylko święta Anna była. Zarówno w Zabrzu, jak i w Gliwicach, na Górze Świętej, ale święta Anna samo trzecia, gdzie jest ukazana, że jest jako matka Najświętszej Marii Panny i babcia Pana Jezusa, bo właśnie taka figura jest, trzy osoby, święta Anna trzymie na ręce i Jezusa, i Najświętszą Marię Panną. Od wieku właściwie czczona była święta Anna jako babcia, gdzie przede wszystkim te potrzeby. Papież Franciszek nazwał dziadków strażnikami i gwarantami wiary, którzy zachowują pamięć Kościoła i przekazują ją młodym pokoleniom. To są bardzo piękne, dobre słowa, gdzie właśnie ustanowił właściwie dzień dla babci i dziadka właściwie rok temu papież Franciszek, gdzie właśnie brakuje w tych społecznościach, tak jak na Śląsku byli szanowani dziadkowie i tak dalej, gdzie rodzice poszli do pracy, a dziadkowie się opiekowali. No i stąd też ten wielki szacunek do świętej Anny na Śląsku, bo to były rodziny tradycyjne, wielopokoleniowe i tam się urodziła ta miłość do Pana Boga poprzez patronkę świętej Anny. No, chciałbym jeszcze na jedno zwrócić uwagę, szczególnie szacunek do świętej Anny. To przede wszystkim dzieci na Śląsku, gdzie jedziesz? Ja jadę do babci. Dlaczego? Bo u babci tak fajnie. Bo babcia wspaniale gotuje obiady. Bo babcia daje nam dużo radości. Opowiada nam, ciekawe rzeczy nam opowiada. Czyli widzimy, że ta tradycja, ta więź z tymi dziadkami na Śląsku jest bardzo wielka.
No to nam ksiądz prałat już rozpoczął właśnie o roli dziadków w dzisiejszym też świecie, czy tak jak to było wcześniej. Dlaczego właśnie dziadkowie są tak ważnym ogniwem w wychowaniu dzieci?
No w dzisiejszym szczególnie czasie wydaje mi się jedno, ten pęd za pieniądzem. Rodzice praktycznie mówili, cały dzień, szczególnie mężczyźni cały dzień są w pracy. Dziecko kiedy wstaje, nie ma już tatusia, bo tatuś jest w pracy. Gdzie dziecko idzie spać, tatusia jeszcze nie ma. I tak często właśnie rodzi jest. Także, że są bardzo dzisiaj rodzice obciążeni pracą i stąd też ten dom traci charakter dom rodzinnego. On jest więcej hotelem i stołówką, bo gdzieś trzeba się wyspać i zjeść i zostaje im tylko ta niedziela. No bo nawet i sobota, weekend, niektórzy ludzie też pracują, no i stąd też, jeśli są dziadkowie, no dziadkowie, jeżeli teraz nie mieszkają ze względu na te mieszkania, czasem są małe mieszkania, ale dość często te rodziny właśnie, ten dziadek czy babcia odbierają dzieci z przedszkola, ze szkoły, zawożą do szkoły i tak dalej, że zawsze kiedy przychodzi, to jest babcia i dziadek, rodziców nie ma, bo rodzice są zaangażowani zawodowo. No i jeszcze właśnie ten, jeśli ktoś tam ma jakąś funkcję ważną w zakładu pracy albo po prostu komuś zależy bardzo na stopniach naukowych i wtedy to nie ma w ogóle czasu na dzieci.
A czy rodzice chrzestni nie powinni być właśnie tą pomocą w wychowaniu tych dzieci? Ponieważ tak na chrzcie mówią, że będą pomagać w wychowaniu tych dzieci, a teraz obecnie się to sprowadza do tego, że to dziadkowie pełnią tą rolę bardziej taką pomocniczą.
Ma pan rację. Twierdzam, że dzisiaj rodzice chrzestni, jeśli są, to po prostu części właśnie są od tego, że podpisują, że będą wspierać. Najczęściej właśnie wspierają tylko to właśnie prezentami z okazji uroczystości imieni, urodzin. No i na tym się wspierają różnymi prezentami, a de facto to praktycznie ich nie ma w całym tym życiu wychowawczym. Co powiem więcej, dzisiaj właściwie jest problem z rodzicami chrzestnymi. Kiedy w Zabrzu stanąłem przy jednym sklepie, a byłem w koloradce i podeszła do mnie pani ze straganu niedaleko i tak dalej. Proszę księdza, jak to jest? Nie ma, mam dwoje dzieci i żadne z nich nie jest ochrzczone. Nie mam po prostu rodziców chrzestnych, bo oni, jedni żyją bez ślubu, a inni nie mają sakramentu bierzmowania i tak dalej. I co poczuć? Teraz już ma starszy syn, już idzie do przedszkola. No powiedziałam, no jest jeszcze taka możliwość, no skoro nie ma, to mogą być sami rodzice, które wszystkie te obowiązki przyjmują, ale to za zgodą proboszcza. No, a drugie, a to dziecko starsze już musi przejść właśnie katechezę przygotowania do chrztu świętego, no bo nie można wziąć takie dziecko dobrze i teraz go będę lał wodą, to trzeba powiedzieć, co to oznacza, że to jest właściwie chrzest, pierwszy sakrament, największy, to gładzi grzech pierworodny i włącza nas do wspólnoty Kościoła katolickiego.
Przeszliśmy tutaj na temat dziadków, wychowania dzieci. Może postawmy tutaj na chwilę kropkę i wysłuchajmy ładnej piosenki.
Ciebie modlę, dobry Boże, bo choć jestem słaby, wiem, Ty mi pomożesz. Proszę Cię o chleb, daj spragnionym wody, chorym więcej zdrowia, grzesznym wiary dodaj.
I witamy ponownie po przerwie. To jest pokój gościnny. Naszym gościem jest ksiądz prałat Piotr Kansy, budowniczy w pewnym sensie diecezji gliwickiej, który naprawdę wybudował i stworzył wielkie dzieła dla tej diecezji, a rozmawiamy o świętej Annie jako babci Jezusa i nas wszystkich. Wcześniej rozmawialiśmy o roli w wychowaniu dzieci przez dziadków. Teraz przejdźmy, księże prałacie, może do tego, jak święta Anna jednoczyła ludzi na Łabędach. Jak to było przy budowie kościoła?
Przy budowie kościoła, szczególnie społeczność, w pewnym stopniu trzeba powiedzieć, społeczność napływowa. Bo obecnej miejscowej ludności w parafii była, mówię, 1/5, natomiast pozostali poprzyjeżdżali właśnie za pracą do kopalni i to właśnie często z Kieleckiego, Wałbrzyskiego, Opolskiego, w zasadzie całej okolicy. I trzeba w jakiś sposób być właśnie integrować. Mianowicie jedni miejscowi, którzy czcili świętego Floriana, bo była huta, bumer Łabędy, walcownia metali i tutaj byli hutnicy. Czyli jedna osiedle, jedna część były hutnicy, a druga część byli właśnie górnicy, którzy poprzyjeżdżali i tam zamieszkali. Niewiele ich łączyło właściwie, tylko właśnie jedna wspólna praca, gdzie spotykali się właśnie w kopalni. Wiemy doskonale, że musieli się nauczyć ten, kiedy zjechali do kopalni na dół, że pozdrowienie tam brzmiało szczęść Boże. Tylko ci, którzy odpowiadali szczęść Boże, to rozmawiali. Nawet właściwie, kiedy przyjechała w czasie komunizmów, chcieli to zmienić i byli to z zarządu, różni dyrektorzy ze spółek i tak dalej, czy nawet minister, który powiedział cześć pracy, to było tylko milczenie. Nikt się nie odezwał do nich. Dopiero wtedy, kiedy powiedział szczęść Boże, czyli mógł być zewnętrznie i wewnętrznie czerwony, ale musiał powiedzieć słowo szczęść Boże. Wtedy dopiero górnicy z nim rozmawiali. No i wobec takiej sytuacji górnicy, hutnicy, no ja z kolei, skoro jestem synem ziemi śląskiej i na tym Śląsku się wychowałem, a szczególnie właśnie na Górze Świętej Anny, bo tam jako młodzieniec jeździłem bardzo często właśnie na różne pielgrzymki, które się tam odbywały, gdyż moje miejsce mieszkania, zamieszkania było niedaleko Opola, a zatem do Góry Świętej Anny było 30 km i cóż tam dla młodzieńca wziąć rower i jechać na Górę Świętej Anny, gdzie jeszcze towarzystwo wielu kolegów, koleżanek, któreśmy razem wspólnie jechali na te różne obchody kalwaryjskie na Górę Świętej Anny. A zatem Święta Anna była bardzo blisko mojemu sercu i powiedziałem tak, że skoro są górnicy, hutnicy, niech wszystkich łączy jedna właśnie babcia Święta Anna. I tak właściwie było. Święta Anna została patronką parafii w Łabędach, w Gliwicach.
Czyli Święta Anna połączyła i górników, i hutników dla tej parafii.
I wszyscy się cieszyli i tak dalej ze Świętą Anną. I od tego rozpoczęliśmy, bo już w najstarszej parafii, w Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, tam obchodzono, bo tam był najpierw wikarem, 300 lat pielgrzymowania na Górę Świętej Anny.
No to bardzo długo tam chodzili w takim razie. Tak. Księże prałacie, widziałem ten kościół, piękna świątynia, którą ksiądz wybudował. Proszę powiedzieć, jakie tam były problemy, jak to wszystko przebiegało, ponieważ to już było wiele lat temu, gdzie to budowanie kościołów nie było takie proste, było wiele problemów i politycznych, i też finansowych. Jak to wyglądało, jak święta Anna czuwała, że tak powiem, nad tą budową, nad księdzem prałatem?
Dobrze, że pan powiedział o tej sprawie budowy. No bo to nie było proste. Dzisiaj właśnie wielu zapomina, bo dzisiejsza budowa jest bardzo prosta. Nie? Bierzesz telefon i powiesz, że tam potrzebujesz tyle cegły, tyle właśnie wapna, ten jest ci wszystko to na plac przywiozą. W tamtym czasie to się wszystko zdobywało, łącznie z placem podbudowy kościoła, bo plac podbudowy kościoła miały trzy wyznaczone właściwie tereny, mianowicie jedne tam podano właśnie za osiedlem, inne właśnie pod lasem, gdzie powiedział właśnie tym panu, bo też był wydział do spraw wyznań. Nie? To nie takie proste, że kuria tam da. Najpierw oni musieli dać zezwolenie, że może być budowany kościół. No ja mówię, tam pod lasem powiedziałem, no jeżeli będą małpy i wilki chodziły do kościoła, to jak najbardziej, nie? Ale to jest dla ludzi. Teraz. No i wreszcie wybrali jeden, właśnie to trzy działki, to jest gdzie jedna najskromniejsza z rodzin to ofiarowała. Dziadkowie to ofiarowali właśnie część swojej działki. Następnie dwie następne zostały kupione i wtedy pod budowę tego kościoła był właśnie cały obiektu nie, sakralnego, był hektar ziemi. No, i na tym wybudowano. Był tak tylko problem taki, że ten teren miał spadek 3,5 metra. Czyli między kościołem a plebanią trzeba było zrobić sztuczny nasyp, aby wyrównać te poziomy, ten wszystko. Także jak plebania z przodu wygląda parter i piętro, natomiast z drugiej strony ogrodu właśnie parter i dwa piętra, nie? Bo tam już jest wyjście pod na ogród, ten właściwy teren. No i drugie tam jest, był także, bo badania muszą być geologiczne na ten obiekt, nie? W jednej części właśnie już tam domu katechetycznego, tam się znalazła kurzawka, ten teren taki niepewny, sypki, rozlany. No ale dziś to już wtedy tam budowlańcy wiedzieli, w jaki sposób to zaradzić. Drugi właśnie była bardzo wysoka woda gruntowa. Trzeba było tą wodę w jakiś sposób zlokalizować, no i jakoś to się udało wszystko, nie? Także tam, gdzie obecnie stoi dom katechetyczny, to tam było bajorko. Dzieci pamiętają, starsi, nie? To jest kiedy ci, co mają dzisiaj 50 lat, to pamiętają, kiedy tam na specjalnych jakichś wannach jeździli po tym stawie, który tam był przy domie katechetycznym. To zostało zasypane, utwardzone. No i dzisiaj tam jest piękny ogród, dom katechetyczny. Także.
Czyli jak słyszymy, było bardzo dużo wyzwań różnych, żeby wybudować cały ten kościół i ten kompleks katechetyczny. Ale no jak widzimy, chyba z pomocą świętej Anny się to udało zrobić. I teraz można nawet powiedzieć, że kościół to jest takie centrum Łabęd, prawda?
Tak, to jest najpiękniejsze. Kiedyś właściwie to tam były takie krzaki i tak dalej. I dość często się zbierali tam ludzie, którzy lubią ten napój wysokotunkowy i tak dalej. No i było nieciekawe, bo te krzaki tam się krążyły odgłosy i tak dalej. Cię bali nawet przejść. A teraz obojętnie powiedzieć, że to jest najpiękniejsze centrum, no wśród kwiatów, pięknych drzew i tak dalej, jest ten piękny kościół. Chciałem powiedzieć i tak dalej, nie tylko właśnie tą świętą Annę Patronkę, ale ja także głęboko właśnie wierzyłem i tego się nauczyłem w tym starym kościele, które w Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bożą Opatrzność. Boże opatrzność, wszystkie właśnie te msze święte, szczególnie o łaskę życia i dar właśnie błogosławieństwa Bożego, kierują do Bożej opatrzności przez stawicę świętej Anny czy Matki Bożej. Bo Boża opatrzność jest też bliska, kiedy tam byłem w tamtym kościele, znalazłem na właściwie już stara powozownia waląca się i tam jest tam znalazłem obraz Bożej opatrzności, który, jak stwierdzili później, że ma 500 lat i on pochodzi jeszcze z starego kościoła. I ten obraz Bożej opatrzności zawilgocony wstawiłem do, kiedy wybudowałem w Rzeczycach ten kościółek Matki Bożej, tam stawiłem jako główny ołtarz tym Bożą opatrzność. Skompletowałem jeszcze stare właśnie z katedry właśnie te ozdoby barokowe wziąłem. No, a na strychu plebanii znalazłem dwie takie figurki. Jana Chrzciciela i Eliasza. Piękne to wszystko. I to właśnie te figury, to znalazły się tam w tym Rzeczycach, w tym kościółku. I co stwierdzam, że Boża opatrzność i święta Anna tak mnie uchroniły, że nie było w czasie całej budowy żadnego wypadku.
O, no to takie piękne w sumie świadectwo, prawdę powiedziawszy. Tak już powoli musimy kończyć tą audycję. Proszę księdza, jeszcze proszę powiedzieć, czego możemy się uczyć od świętej Anny?
Dużo. Przede wszystkim możemy się uczyć pokory, bo była ogromnej pokory. uczyć się możemy modlitwy. Bo jak widzimy w wszystkich obrazach, gdzie Matka Boża klęczy właśnie przy świętej Annie i otwarte właściwie jest Pismo Święte, gdzie uczy tej modlitwy i palce wskazuje na Pana Boga. Ufność, zaufanie Panu Bogu. To są największe właśnie cechy. Dzisiaj właśnie brakuje to nam wszystkim tej ufności, tego zaufania i też cierpliwości w prawdziwej modlitwie, żeby ta modlitwa płynęła z głębokości naszego serca. I życzę sobie i wszystkim katolikom, aby zawierzyli świętej Annę, ale także modlili się do jej męża też, świętego Joachima, który właśnie ją we wszystkim wspierał. To jest bardzo ważne dzisiaj dla młodych małżonków, żeby się wspierali nawzajem i zawsze łączyli się, kiedy są problemy, łączyli się w modlitwie. I to jest bardzo ważne. Kiedyś odwiedziłem takich staruszków, którzy już obchodzili żelazne wesele. No i potem właściwie już, kiedy się źle poczuł staruszy dziadek, poprosił swoją żonę, ja byłem tam obecny z Najświętszym Sakramentem, poprosił swoją żonę, i żeby usiadła obok niego. I wtedy on wziął jej rękę w swoje ręce i powiedział: powiedz tutaj przed księdzem, że przez całe życie małżeńskie ani razu myśmy się nie kłócili. A ja powiedziałem: jak to pan zrobił? A on: proszę księdza, kiedy nadchodziła burza, to ja wychodziłem.
No to faktycznie tutaj takie ciekawe, ale widzimy, że święta Anna czuwała nad wszystkim, tak? I jeszcze na koniec już ostatnie pytanie. Czy ksiądz prałat czuje się spełniony, bo jednak osiągnął ksiądz prałat bardzo dużo, wybudował bardzo wiele dla diecezji gliwickiej. Czy jeszcze chciałby ksiądz prałat coś więcej zrobić? Czy już zostawić dla młodszych, dla następnych pokoleń?
Wielki budowniczy ksiądz Kubis. On był wielkim budowniczym kościołów na Śląsku Opolskim, natomiast na Górnym Śląsku był ksiądz Kubot. I ksiądz Kubis powiedział tak, kiedy umierał: oby mnie Pan Bóg zbawił za te kościoły, które wybudowałem.
Czyli w sumie ksiądz prałat na pewno zostanie zbawiony, można tak wierzyć i ufać.
No, liczymy na tym, ale nadal, gdzie by ktokolwiek prosi, służę. Służę właściwie ludziom w konfesjonale i cieszę się, kiedy mogę wygłosić Słowo Boże. Teraz obecnie głoszę w Zabrzu wszystkie kazania fatimskie, no i staram się w każdą niedzielę głosić Słowo Boże dla tego ludu, gdzie oni są zadowoleni, a ja też się cieszę, że spełniam misję kapłańska nauczania i przede wszystkim posługi w konfesjonale.
To pozdrawiamy tych wszystkich, którzy słuchają księdza kazań, którzy na pewno są zadowoleni, że mogą słyszeć piękne słowa. I na tym byśmy postawili dzisiaj kropkę. Tutaj nam ksiądz prałat bardzo dużo opowiedział. Powiedział ładne świadectwo o świętej Annie. Bardzo dziękujemy i życzymy wszystkiego, co najlepsze. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Bóg zapłaci.